Historia, którą wam dzisiaj przybliżę, opowiada o okrutnym losie, który spotkał niczemu niewinne dzieci. 11-letnia Monika została zgwałcona i uduszona kilkaset metrów od domu. Razem z nią ofiarą mordu padł również jej o 3 lata młodszy brat Januszek. Co gorsze, chłopiec prawdopodobnie uszedłby z życiem, gdyby nie fakt, że przypadkiem podczas zabawy w chowanego zamiast siostry znalazł jej oprawcę w trakcie swego ohydnego czynu. Wybrałam akurat tę sprawę jako pierwszą, nie jako pilotażową publikację, również ze względu na jej aktualność. Do niedawna bowiem tytuły gazet, jak i większe i mniejsze portale informacyjne pisały głównie o tym, że udało się wytypować i zatrzymać po latach winnych tego mordu. Mimo to nasze przepisy są tak sformułowane, że najprawdopodobniej mimo bezsprzecznej winy oskarżonego ten pozostanie bezkarny. A więc przechodzę do rzeczy i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu Zbrodnie Świata – Historie okrutnie prawdziwe. Zbrodnia sprzed lat. We wsi Jęki ofiarami morderstwa zostało 2 dzieci. Jęki to niewielka wieś w województwie podlaskim. Zamieszkuje ją około 410 osób, więc wszyscy się znają, przynajmniej z widzenia. Jak to przeważnie bywa w takich małych społecznościach, życie w Jękach płynęło raczej spokojnie. Oprócz drobnych kradzieży czy sąsiedzkich sprzeczek, mieszkańcy nie mieli większych problemów. Do czasu. A dokładnie do 23 października 1989 roku. Ta data zmieniła na zawsze życie jednej z rodzin wsi, państwa faszczeskich, a wydarzenia, o których opowiem, wstrząsnęły całą okolicą. Więc po kolei. W jednym z domów we wspomnianej wsi Jęki mieszkała 8-osobowa rodzina faszczewskich. Rodzice, pani Cecylia i pan Józef oraz ich 6 dzieci. Rodzina uchodziła za zgodną i szczęśliwą. Józef, jako głowa rodziny, zarabiał na dom, pracował, a Cecylia natomiast zajmowała się domem i dziećmi, co myślę jest normalne przy takiej gromadce. Dzieci była 6 i to właśnie bezpośrednio 2 z nich zostało tragicznymi bohaterami, jeśli można to w ten sposób ująć, całej tej historii. Była jesień, jak już wcześniej wspomniałam, koniec października. Zwykły dzień, zwykłe sprawy. Nic nie wskazywało na to, że w spokojnej wsi może wydarzyć się coś tak strasznego. Pani Cecylia wracała właśnie ze szkoły. Była tam na prośbę nauczycielki, swojego 9-letniego Janusza. Chłopiec nie należał do najgrzeczniejszych i jego wychowawczyni postanowiła skonsultować się z rodzicami, aby wspólnie wpłynąć na zmianę jego zachowania. Januszek i jego siostra, Monika, która była 3 lata starsza od brata, wrócili ze szkoły około godziny 13. Podczas obiadu mama dość dobitnie wyjaśniła Januszkowi, że ona razem z tatą, ani szkoła, nie będzie tolerować jego niewłaściwego, że tak powiem, zachowania. Chłopczyk skruszony przeprosił i obiecał poprawę. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział, że nie będzie w stanie dotrzymać swojej obietnicy. Po obiedzie dzieci, Janusz i Monika, poszli bawić się na dwór. Na pobliskie tak zwane smugi. Dziewczynka wychodząc zabrała ze sobą skakankę. Taki kawałek zwykły sznurka na bieliznę. Ogólnie dzieci często odwiedzały to miejsce, lubiły się tam bawić. Teren ten pokrywały łąki, a nieco dalej zaczynał się las. Zabawa schowanego na skraju tego lasu była ulubioną zabawą rodzeństwa. Tego tragicznego dnia najprawdopodobniej również postanowili spędzić swój wolny czas w ten sposób. Matka zajęła się swoimi obowiązkami, była spokojna o swoje pociechy, wiedziała gdzie są, zresztą spoglądając od czasu do czasu przez okno widziała ich. Poza tym, co mogło się stać? Mieszkali tam od lat. Dzieci zawsze bawiły się w tym miejscu, zresztą nie tylko jej, ale wiele innych. Tym razem jednak rodzeństwo nie miało towarzystwa rówieśników. Kiedy pani Cecylia Zrobiła to, co miała zrobić. Chciała zawołać dzieci do domu. Było około godziny 15 i za niedługo jej mąż miał wrócić z pracy. Wiedziała, że lepiej, żeby wtedy dzieci były w domu. Zajęły się nauką. Pan Józef był troskliwym, aczkolwiek wymagającym i stanowczym rodzicem. Przykładał dużą wagę do edukacji swoich dzieci. Poza tym musiała mu jeszcze powiedzieć o rozmowie z nauczycielką Janusza, co raczej nie wprawi mężczyzny w dobry nastrój, więc wolała, żeby zastał syna przy książkach. Podeszła do okna, ale nigdzie nie było widać dzieci. Wyszła więc przed dom, ale dalej nie mogła ich dostrzec. Weszła z powrotem do środka. Poprosiła starszego syna Leszka, który był akurat w domu, poprosiła go, żeby poszukał rodzeństwa. Chłopak obszedł całą okolicę, wołając dzieci. Spotkał nawet po drodze dziadka, ale kiedy zapytał go o dzieci, ten powiedział, że również ich nie widział. Wrócili więc razem do domu. W międzyczasie z pracy wrócił również pan Józef. Od razu zapytał żonę o Monikę i Janusza. Odpowiedziała zgodnie z prawdą, że nie wie, gdzie oni są. Że bawiły się niedaleko domu, ale kiedy chciała ich zawołać, zniknęli jej z oczu, więc wysłała Leszka, żeby ich poszukał. A kiedy starszy syn razem z dziadkiem wrócili do domu i oznajmili, że nie znaleźli rodzeństwa, ojciec postanowił, że poszukają ich wszyscy jeszcze raz. Martwił się, bo o tej porze roku szybko zapada zmrok, a i pogoda nie była najlepsza. Poza tym wcześniej taka sytuacja nigdy się nie zdarzała. Nigdy dzieci nie oddalały się same. No jak postanowił, tak też zrobili i całą rodziną poszli raz jeszcze przeszukać okolice. Po krótkim czasie sąsiedzi, którzy usłyszeli nawoływanie państwa faszczeskich, dołączyli się do nich, no i pomagali w poszukiwaniach. Na niewiele się to jednak zdało, bo po rodzeństwie nie było śladu, jak kamień w wodę. Około godziny 21:30 rodzice stwierdzili, że to już nie są przelewki, jest późno, jest chłodno, dzieci są małe, więc postanowili zawiadomić tamtejszą jeszcze milicję. Oczywiście funkcjonariusze bardzo przejęli się, potraktowali sprawę priorytetowo, bo wiadomo, chodzi o dzieci. No i pomimo, że poszukiwania już wraz z milicją, nawet do poszukiwań zostało przydzielone wojsko, więc razem z wojskiem, trwały te poszukiwania do późnych godzin, dalej nie można było odnaleźć jakiegokolwiek śladu, gdzie dzieci, gdzie rodzeństwo mogłoby się w tej chwili znajdować. Pogoda się pogarszała, a było bardzo późno, można powiedzieć, że środek nocy, więc służby postanowiły przerwać poszukiwania. Przerwano poszukiwania i wznowiono je następnego dnia rano. Oczywiście oprócz służb do tego wyznaczonych, w poszukiwaniach pomagali rodzice, rodzeństwo, mieszkańcy wsi, sąsiedzi. No wiadomo, no każdy, kto mógł, chciał się przyczynić do szczęśliwego, mieli wtedy jeszcze nadzieję zakończenia, chciał odnaleźć dzieci. No cóż, no może się zgubiły, może zasnęły zmęczone. No w każdym bądź razie wszyscy, którzy mogli, uczestniczyli w poszukiwaniach od następnego dnia, od wczesnych godzin rano. Ale pech chciał, że to akurat pan Józef spostrzegł pierwszy zarys postaci. Kiedy podszedł bliżej, był po prostu zdruzgotany. Nie wierzył w to, co się dzieje, nie wierzył w to, co widział. W jego głowie kołatało się ciągle pytanie, kto i dlaczego mógł zrobić coś tak strasznego jego maluchom. Wyglądało to mniej więcej tak, że zwłoki obojga dzieci leżały jakieś 800 metrów od ich domu. Ktoś ewidentnie próbował je ukryć. Były przysypane liśćmi i igliwiem. Oboje, brat i siostra, leżeli bardzo blisko siebie. Oboje mieli ściągnięte buciki, które leżały obok ciał. A widać, że ktoś ściągnął te buciki specjalnie. W tych należących do Moniki ponadto w środek wciśnięte były jej majtki. Do szyi dziewczynki był przywiązany sznur. Ten sam sznur, który miał jej posłużyć za skakankę. Jego drugi koniec był przywiązany do drzewa. Januszek, jej brat, również miał na szyi ślady duszenia. U obojga na szyi i na twarzy widoczne były liczne kropki, ukłucia, jakby po igłach. Funkcjonariusze natomiast w toku śledztwa ujawnili, że jednym z motywem zabójstwa, bynajmniej na Monice, była próba gwałtu. Tak, dobrze słyszycie. 11-letnia dziewczynka była zgwałcona. A z sekcji zwłok Moniki wyszło, że została przerwana błona dziewicza. A Januszek natomiast zginął, bo prawdopodobnie zobaczył, kto robi krzywdę jego siostrze, kiedy szukał jej podczas zabawy w chowanego. Sprawa się ciągła i mimo apelów i determinacji rodziców w 1990 roku śledztwo zamknięto. Zamknięto je głównie z braku dowodów, z braku świadków. Po prostu nie było możliwości dalej śledztwa prowadzić. Jak zatem się domyślacie, nie udało się również ująć sprawcy czy sprawców. No i okolicznych mieszkańców ogarnął strach. I to taki strach, że przestali puszczać dzieci same z domu, a sami dorośli oglądali się przez ramię, kiedy szli gdzieś po zmroku. Lub po prostu, jeżeli nie musieli, nie było takiej potrzeby, po prostu nie wychodzili wieczorem z domu. Jak to możliwe? Ano kurczę, możliwe, kochani, bo uwaga, według naszego prawa sprawca będzie sądzony przez sąd dla nieletnich. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, gdyż w momencie popełnienia zbrodni miał zaledwie 13 lat. I to nic, że przez ten cały okres on po prostu nie był podejrzany, że było za mało dowodów, a teraz, kiedy go już wreszcie ujęli, no to ma 44 lata. Nieważne. Ważne, że w momencie popełnienia czynu był osobą nieletnią, miał 13 lat. I w najgorszym wypadku teraz, w tej chwili, grozi mu zakład poprawczy, przy czym musimy mieć na uwadze, że w zakładzie poprawczym można przebywać jedynie do 21 roku życia. Tak, to niedorzeczne. Słychać głosy zainteresowanych sprawą, słychać głosy opinii. Wszyscy twierdzą zgodnie, że jest to niedorzeczne. Mało tego, moi drodzy, ponadto polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej dla osób poniżej 15 roku życia, więc nie ma możliwości nawet zastosowania wobec Dariusza K. środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania chociażby. No i tym samym oskarżony pozostaje na wolności. Pozostaje na tej wolności i wygląda na to, że nawet jeżeli takowy zapadnie, to wyrok skazujący nie zmieni tego stanu rzeczy. Chociaż prawnicy tutaj zgodnie przyznają, że jest to luka w prawie, to jeżeli prokuratora nie znajdzie odpowiednich paragrafów, aby tę lukę jakąś zatkać, Dariusz K. pozostanie bezkarny. Takie to moi drodzy, rzeczy właśnie. Jak sprawa się zakończy? Nie wiem i jestem bardzo ciekawa. Na pewno będę śledzić rozwój wydarzeń i na pewno nie omieszkam Was poinformować. Dajcie znać, czy sami jesteście ciekawi, jak dalsze losy pana oskarżonego się potoczą. Piszcie również w komentarzach, może macie pomysł, co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, co prokuratura powinna zrobić, a czy powinno się zmienić przepisy, czy może pozostaje tylko odpowiedzialność moralna, której, jak zresztą doskonale widać, nasz sprawca raczej nie posiada, skoro mógł żyć tyle lat spokojnie, mając na sumieniu morderstwo dwójki dzieci. Więc zostawiam Was z tym zagadnieniem. Wy się nad tym zastanówcie. Tymczasem ja się żegnam. I dzięki, że dotrwaliście do końca i do usłyszenia za tydzień. Jak to możliwe? Ano, kurczę, możliwe, kochani.